Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Rozmowy przy owczym serze. Audycja Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka.
No posłuchaj, to ja cię tutaj zapraszam, żebyś poczęstował się serkiem. To jest serek, który jest od szczechowiczanek. To są owieczki, z którymi przez 6 dni sobie wędrowałam po górach z owcami szczechowiczankami. I przeszliśmy z Podhala aż na Żywiecczyznę, pod słowacką granicę. I te owce skubały sobie trawkę na przestrzeni 150 km i zioła. I tak sobie wędrowały sobie przez te wszystkie piękne płaszczyzny wokół Babiej Góry i zebrały to, co najlepsze z tych gór, no i dały ten ser. Także możesz tutaj się poczęstować, to jest właśnie niezwykły ser od niezwykłych owiec, które tak bardzo naturalnie i pierwotnie i zgodnie z ich taką specyfiką i z tym, co najbardziej kochają, tak sobie właśnie wędrują od 73 roku, dwa razy w roku sobie wędrują.
No to, mamy tutaj ładnie pokrojony ser w plasterki, z taką fajną obwódką, widać, że był wędzony, no, ale to się tak nie zaczyna.
Nie. To tak się nie zaczyna. Ja przez te 6 dni uczestniczyłam we wszystkim, co się dzieje w takich rutynach codziennych pasterza. Wstawałam o 4:30. Starałam się zaganiać te owce do gojenia, nie wychodziło mi to. Odbywało się dojenie, potem przelewaliśmy to mleko.
Czyli owce się doi z rana?
Tak, o godzinie 4:30 jest ten pierwszy kontakt i przywitanie dnia pasterza ze stadem, który wita się ze stadem i zaprasza je do oddania tego, co mają najlepsze.
Powiedziałaś, że wita się ze stadem. Co to znaczy?
No, przychodzi, jest ciemno. Koło Babiej Góry o godzinie 4:30 było totalnie ciemno. Była noc jeszcze. Wychodzi i jak tylko wychodzi, od razu słychać, że stado się odzywa. Tak jak wcześniej jest bardzo cicho. Stado w nocy odzywa się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się boi. Ale kiedy Staszek, kiedy Tadzio wychodzi o tej 4:30, od razu zaczynają się głosy w stadzie, takie powitania, takie będzie dojenie, prawda? No oczywiście pasterz też ma te swoje gwizdy, bardzo różne dźwięki, które wydaje i one wtedy już rozpoznają, że to jest ten sygnał, że zaczynamy nowy dzień, to jest kolejny dzień. Zaczynamy od mleczka, oddajemy to, co najlepszego wczoraj zebrałyśmy. Samo dojenie jest jednym z dwóch momentów, kiedy pasterz tak naprawdę siedzi w bramie. W dwóch momentach owce mają kontakt indywidualny z pasterzem. Tylko kiedy wchodzą do zagrody, kiedy wchodzą do tego miejsca, gdzie jest owczarnia i tylko w tym momencie, kiedy oddają to mleko. Później, w każdym innym momencie, owce są zawsze stadem, są zawsze razem, są wspólne, jest my. Ale w momencie dojenia i wejścia do owczarni owca jest jeden na jeden z pasterzem. I kiedy pasterz woła te owce do dojenia, one się ustawiają w takim ścisłym kordonie. No i one podchodzą i on wtedy przez tą bramę, tak jakby taką małą bramkę, obok której on siedzi, on ją przeciąga. Oczywiście klepnie ją troszeczkę, tak, żeby tam ona się tak uspokoiła. Tego mleka nie jest dużo z jednej owieczki, bo to jest jakieś jedna szklanka po całym dniu. To są niewielkie ilości, więc trzeba wydoić 300 owiec. Są to dwie lub trzy osoby, które tym się zajmują. Pasterz pierwszy, drugi, może czasami też juchas, prawda? Więc ten moment wydojenia jest takim kontaktem indywidualnym z pasterzem. To jest ten moment, kiedy owca oddaje wszystko to, co najlepsze udało jej się zebrać przez cały dzień. Bo oczywiście dojenie też jest wieczorem, prawda? Więc to mleko się zbiera dwa razy dziennie, w tym sezonie letnim nawet trzy razy dziennie. Więc w tym momencie, tak jak powiedzmy dzisiaj, kiedy mamy tą wiosnę, to mleko jest dwa razy dziennie pozyskiwane. Ono jest przelewane przez takie specjalne ściereczki. Na tych ściereczkach kładzie się też jeszcze jodełkę. Jodełkę po to, aby przelewając to mleko przez tą jodełkę na tej czystej ściereczce, wszystkie na przykład takie, wiesz, włoski z wełny i tak dalej, żeby to wszystko na tej jodełce zostało. Więc to pięknie wygląda, jak ta jodełka leży na tej ściereczce i to mleko jest tam zlewane do tej właśnie ogromnej, takiej drewnianej misy, takiej dość wysokiej, to się nazywa puciera, ale ja nie jestem tego pewna, czy tak się nazywa, bo już troszeczkę jakby za dużo tych pojęć było i mogę pomylić. No i to mleko, ono jest tam gromadzone i wieczorem odbywa się to podgrzewanie tego mleka i przy podgrzewaniu właśnie pojawia się ta część tej serwatki, to jest wszystko zbierane, formowane, odciskane najpierw oczywiście i to jest taki długi proces, tam trzeba naprawdę tymi rękami, wiesz, tam ugniatać wiele razy ten ser i potem na końcu już jest nałożenie tej formy i po nałożeniu tej formy, gdzie mamy ten stożek już tego sera, jest ostatni etap, gdzie już jest takie właśnie wędzenie tego sera i czekanie, aż on sobie dojrzeje.
I każdego dnia następowało to wędzenie, czy nie?
Przed wyjściem w rydyk tak, natomiast w trakcie rydyku oczywiście, wiesz, ten cały zespół z owieczkami ma najważniejsze zadanie takie, by przejść te góry do tego miejsca docelowego. Więc w trakcie sprzedawane są te osypki, które były robione przed wyjściem w te góry oraz jest sprzedawany taki naturalny ser, który jest po prostu tą bryndzą, która jest robiony bez konieczności wędzenia, no bo wiadomo, że w trasie nie mamy tej wędzarni, nie ma takiej możliwości, żeby wszystkie produkty produkować, o, tak?
Czyli każdego dnia to mleko pozyskane, praktycznie teraz się bryndzę z tego robi, tak?
Tak.
Nie zabierają, nie wywożą gdzieś tego.
Nie, właśnie wiesz, co jest najpiękniejsze? Najpiękniejsze jest to, że w pasterstwie nic się nie marnuje i że tam jest zamknięty obieg. Dużo się mówi, wiesz, o takim zrównoważonym rozwoju, prawda? I o tym, że gospodarki i lokalne społeczności powinny być wystarczające. I tak właśnie jest w pasterstwie, że tam nic, co pochodzi od owcy, nie marnuje się. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeśli po zrobieniu tego sera pozostaje coś, to są psy pasterskie, które dostają to z chlebem. Nie ma żadnego odpadu. Tam nie ma żadnego jakby elementu, który byłby niepotrzebny, zbędny, który byłby do wrócenia. Nie ma czegoś takiego. Tam wszystko, co pochodzi od owcy i co jest związane z owcą, co jest związane z jej drogą, z jej podróżą, z jej też celem, bo ona też jest stworzona po to, żeby oddać, prawda, to, co najpiękniejszego tam sobie nazbierała, tak? I ona kocha to oddawać, przecież to jest jej życie, tak? Przecież ta rodzina produkuje te sery komercyjnie, to jest ich zawód, to jest to też ich pieniądze, to jest ich główny sposób zarobkowania. Ale przez tych 6 dni tego nie było w ogóle, nie widziałam tego. Ja widziałam po prostu pasję do owiec, radochę w temacie owiec. Przez pierwsze 2 dni był tylko i wyłącznie temat owiec. W kolejnych dniach pojawił się nowy wątek, gdzie coś fajnego rośnie, gdzie by je przeprowadzić. Więc 95% naszych rozmów oraz żartów to były tylko i wyłącznie owce. Tam nie ma innego tematu. Dlaczego? Dlatego, że to jest pasja. Tadeusz powiedział, jak schodziliśmy z Lisianki, coś takiego. I ja to zakodowałam i powiedział coś pięknego. Ja dostałem to zamiłowanie do owiec. Nie miałam okazji go zapytać, skąd dostał to zamiłowanie do owiec, ale myślę, że w tym jest ta duchowość. Zresztą też dużo z nimi rozmawiałam przez te 6 dni o różnych rzeczach filozoficznych, o wartościach, też o duchowości, o Bogu rozmawialiśmy i wiem, że to jest dla nich bardzo ważne. I on właśnie dlatego taki jest, bo on ma to zamiłowanie, on to dostał z góry. A Staszek powiedział mi taką rzecz, mówi, słuchaj, wiesz, jak jesteś księdzem albo jesteś pasterzem, to i w tej sytuacji po prostu potrzebujesz mieć powołanie. Nie jesteś w stanie po prostu ponieść tych ciężarów, tego trudu życia, też satysfakcji, no bo to jest, myślę, że piękne zajęcie, ale są to tak duże odpowiedzialności, tak duże obciążenia fizyczne, taki ciężar wysiłku, że jeśli nie masz powołania, nie będziesz w stanie tego nieść.
No właśnie. Z lektury Nowego Testamentu, który jest ważną księgą dla ciebie, no słyszałaś o tym, że Jezus jest pasterzem, tego, co mówił o owcach, o owczarni. A jak te teksty brzmią dla ciebie teraz, dzisiaj?
Masz 3 godziny? No to zacznijmy od pierwszej rodziny Adam i Ewa. Więc jak było Adam i Ewa, mieli 2 synów. Jeden syn był z tym programem w głowie hodowcy, rolnika, który musi mieć ziemię na własność, musi ją zdobywać, musi na tej ziemi postawić swój urząd, zrobić samorząd i powiększać te areały. I na tych areałach, prawda, uprawiać tą ziemię i potem sprzedawać te plony. I to był ten program Kaina, prawda? To był ten program, wokół którego on działał. Abel był pasterzem. Abel miał zupełnie odwrotne pragnienia i odwrotny jakby kierunek myślenia i podążania, dlatego że nie potrzebował swojej ziemi, nie potrzebował swojej własności. Tak naprawdę chciał po prostu usłużyć tym owcom, wprowadzić te owce na te pastwiska, podążać z nimi, a co? Pieniążki przyjdą same. Tak? To jest takie właśnie myślenie. I teraz zwróć uwagę, co się stało, kiedy Kain zabił Abla. Kain usłyszał pytanie, gdzie jest brat twój? I co powiedział Kain?
Czy ja jestem stróżem
brata mego? Czyli on powiedział, nie jestem pasterzem dla brata mego, bo pasterstwo tak naprawdę to jest stróż. To, co mi Józef Michałek mówi ciągle na konsultacjach, to on mówi, że pasterz jest stróżem wszelkiego istnienia. jak trzy razy Piotr się zaparł Jezusa, a potem Jezus trzy razy Piotra później przy kolejnym sytuacji pytał, też przy ognisku, pytał go: Piotrze, ty czy mnie kochasz? Czy ty mnie kochasz? Czy ty mnie kochasz? To co Jezus mówił do Piotra? Paś owieczki moje. Czyli tak naprawdę Jezus złożył ofertę Piotrowi: bądź ochroniarzem na parkingu, bądź strażnikiem w markecie, bądź stróżem na placu budowy. Bardzo niska pozycja, nie? I stąd Kain tego nie chciał. Kain powiedział: nie jestem stróżem brata mego, a stróż to pasterz. Więc pasterz ma przede wszystkim taką rolę właśnie kogoś, kto pilnuje tego, co mu powierzono. Dlaczego pilnuje? Bo to nie jest jego, bo to jemu powierzono. Więc od niego się oczekuje, że on jak to dostał, to przypilnuje i to oddaje w jeszcze lepszej kondycji. Nie? Więc Kain zaprotestował przed tym myśleniem. Powiedział: nie będę stróżem mojego brata i nie będę stróżował, nie będę pasterzował w moim życiu, bo jak będę pasterzem, to nie będę miał nic. A on chciał po prostu mieć ziemię, chciał mieć paliki na swojej ziemi, chciał po prostu zdobywać, chciał poszerzać tą swoją ziemię, tak? I w tamtych czasach podejrzewam, w starożytności przecież też tak było, że osoby, które miały więcej ziemi, tym większy miały wpływ, znaczenie i władzę, prawda? A pasterz nie ma tego. Pasterz nie ma władzy, wpływu, bo on nie ma swojej ziemi. On musi przechodzić przez ziemię cudzą i musi za każdym razem prosić, czy mu pozwolą. Nie zawsze mu pozwalają, bo niektóre zwierzęta nie lubią wypasać się później na łowisku, po którym szły owce. Więc pasterz musi naprawdę być elastyczny, żeby w ogóle przejść z tymi owcami, dlatego że wyganiają go z wielu pastwisk. I tak było w tamtych czasach. Więc mamy tą pierwszą rodzinę. Potem mamy kolejne rodziny pasterskie. Abraham, Mojżesz, Jakub. Mamy tego Dawida, prawda, który też jest w tym pasterstwie i z tego pasterstwa jest wyciągnięty na salony do tej roli króla, prawda? Mamy tego Dawida, który tam przy tych owcach siedzi, gra i my sobie myślimy: o, jaka romantyczna historia, gra w piosenki uwielbienia, Hillsonga gra dla tych owiec, no bo taki jest zakochany w Panu Bogu. A nie! On tam na tym pastwisku dlatego gra dla tych owiec, bo one znają ten dźwięk, wtedy jedzą. Tak? On robi to dla nich. A jednocześnie w tym wszystkim jest Pan Bóg i Pan Bóg go później z tego pastwiska zaprowadza do tych pałaców Saula i tak gdzieś Dawid dociera do tych godności królewskich. Prawda? No i mamy później Pana Jezusa, który pojawia się i znakiem tego przyjścia Jezusa znowu jest symbol, który komu jest pokazany? Pasterzom. Tak? To pasterze pierwsi widzą, że Jezus się narodził, nikt inny. Więc widzimy, że od początku do końca Pisma Świętego Pan Bóg w pasterstwie jakby składa to swoje serce, że On nam przez ten przykład pokazuje, że w tym pasterstwie jest ukryte to wszystko, czego On dla nas chce. My mamy być pasterzami dla siebie, my mamy być owcami i mamy przez ten przykład pasterski żyć. Nie? Więc znowu Jezus się rodzi. I ta dobra nowina jest pokazana pasterzom. Gdzie się Jezus rodzi? Znowu Jezus urodzi się gdzie? Na bacówce pasterzy. Rodzi się w stajence. A ta stajenka, no to też tam jest ten klimat pasterski, tak? I potem wreszcie Jezus dorasta i wchodzi w tą rolę pasterza, czyli z tej owcy, która jest podległa niejako swoim rodzicom, staje się pasterzem, prawda? Więc staje się pasterzem i zaczyna mówić: ja jestem pasterzem, ja jestem drogą dla owiec, ja jestem bramą. Nikt nie przechodzi przeze mnie jak tylko przez bramę. Ja jestem tą bramą do owczarni. Tak? I tutaj jest kolejny piękny obraz tego, jak Jezus mówi, że jest bramą do owczarni, a brama w owczarni działa trochę tak, że jak owce schodzą z takich dużych terenów i są wpuszczane bardzo często w czasach poprzednich właśnie, starożytnych też, robiono tak, że pasterz stał w tej takiej bramce do tej zagrody i odliczał, dlatego że on nie był w stanie policzyć owiec, jak one się wypasały na szerokiej płaszczyźnie, dlatego że owce się przemieszczają, nie jesteś w stanie policzyć tysiąca owiec. Jedynym momentem, że możesz sprawdzać co jakiś czas, czy są wszystkie owce, to jest moment taki, kiedy owce wchodzą do zagrody, czyli wchodzą przez tą bramę. I teraz wyobraźmy sobie, że Jezus teraz, jako taki stróż i pasterz, przykład tego idealnego pasterza, stoi w tej bramce, przez którą przechodzą owce i je odlicza i sprawdza. Odliczył 99, zamyka bramkę, wszystkie owce są już bezpieczne, są schowane w tym bezpiecznym terenie ogrodzonym, gdzie są psy, gdzie są juchasi, gdzie wszystko jest zabezpieczone, one są już najedzone, są zadbane i on dopiero wtedy bierze lekkie buty, bierze lekki plecak, bierze może jakieś światełko, jakiegoś juchasa ze sobą i co robi? Wychodzi w teren, żeby nawoływać, dlatego że jak będzie nawoływał, to się owce odezwie. My myślimy sobie w tym chrześcijaństwie naszym, że o, Pan Jezus zostawił 99 i one mają gorzej, bo ta jedna jest taka zawsze najlepsza. Tak samo jak ten syn marnotrawny ma lepiej niż ten taki dobry syn, taki, który zawsze przy ojcu był. Tak? A tutaj Jezus wychodzi szukać tej jednej owcy, tamte są jakby bezpieczne, bo są przeliczone, one są policzone po prostu. Każda indywidualnie jest policzona. Nie? Taką historię piękną usłyszałam o śpiewaku ludowym, który był bacą, pasterzem i też odprowadzał ludzi w trakcie pogrzebów. Więc był to taki człowiek nietuzinkowy, taki, który miał kilka ról, no ale też był właśnie bacą, czyli pasterzem, prawda? I 20 lat wcześniej była taka sytuacja, że oddał owce pod takie prowadzenie takiego juchasa młodego, no i on po prostu tam przez 2 dni miał tych owiec pilnować, no bo on właśnie tam albo zajmował się jakimś pogrzebem, albo czymś takim, prawda? No i przyszedł, żeby te owce mu oddać. No i on mówi, że w tej historii właśnie ten człowiek patrzy na te statko, takie nie było duże, i od razu widzi, że nie ma jednej. Nie ma takiej jednej, która jest jakiegoś tam gospodarza, na przykład Kowalskiego, tak? No i pyta tego juchasa, słuchaj, no co tam jakby się stało, nie? Gdzie jest ta owca, nie? No ten juchas nie chciał się przyznać, nie? I tak mówił, a wiesz, chyba wilki, a w sumie to nie wiem. No i jakoś nie chciał się przyznać do tego, co tam się stało. No i ten baca właśnie wziął te owce, no i nie mógł się pogodzić jakby z tym, że po prostu ma niewiedzę, że nie wie, co się stało tą owcą i że gdyby wiedział, że porwały ją wilki, no to na pewno byłoby jakby mu łatwiej się z tym pogodzić, niż z tym, że jest po prostu zagubiona, że on nie wie, co. No i on też był takim człowiekiem mocno wierzącym i takim modlącym się, chodził regularnie na Kalwarię też i po prostu przez te wszystkie lata regularnie tam wspominał sobie w modlitwie, Panie Boże, Ty mi powiedz, co z tą moją owieczką się zadziało. No i modlił się o to regularnie, bo pamiętał i nie mógł przeboleć, że przez te 50 lat bacowania ma tą pierwszą, jedyną owcę, co do której nie wie, co się stało. Bo jeśli mu ginęły owce, to po prostu wiedział, co się działo, tak? Że któraś porwana albo któraś po prostu zachorowała. Ale przez te 50 lat zgubił tylko jedną. Zgubił, że nie wiedział, nie? No i w pewnym momencie, po 20 latach, a był śpiewakiem też takim ludowym na weselach, był na jakimś weselu i na tym weselu spotkał jakiegoś człowieka i ten człowiek mówi, o, to ty, chodź, oddam ci połowę pieniędzy za twoją owcę. No, a ja połowę wezmę dla siebie, bo tutaj taki Jukas tam mi coś kiedyś, kilkanaście lat temu mi tutaj dał i w sumie to nigdy ciebie nie widziałem przez te wszystkie lata, no, a to masz połowę pieniędzy, no. No i historia z tego jest taka i taki morał z tej prawdziwej historii właśnie jest taki, że prawdziwy pasterz, ten dobry pasterz, no nie może pogodzić się z tym, jeśli nie wie, co się stało z owcą. Że po prostu cały czas to jest gdzieś w nim, to pytanie i ta niepewność i po prostu modli się o to i czeka, żeby dowiedzieć się właśnie, no co się stało, prawda, z tą owcą. No i też jest historia o tym, że dobry pasterz no, musi się modlić, że potrzebuje się modlić. Właśnie ten starszy pan, opowiadając mi tę historię, właśnie też powiedział takie rzeczy o swoim życiu, że on właśnie też się modli i wierzy, że modlitwa po prostu ma moc wielką, nie? No. Dlaczego pasterz liczy owce, a nie juchas? Dlatego, że pasterz odbiera owce od gospodarzy i on dokładnie wie, która owca jest czyja. On musi wiedzieć, której brakuje i czyja jest ta owca. To jest bardzo ważne, żeby wiedział, czyja jest ta owca. Dlatego, że on ma ustalenia z różnymi gospodarzami. Z tym gospodarzem może mieć ustalenia, że jak owca zaginie, to płaci 300 zł. Ale z tym gospodarzem innym może mieć ustalenie takie, że jak owca zaginie, to nie musisz mi nic płacić, ale pokaż mi dowód, skórkę na przykład po wilkach. Nie? No więc on potrzebuje wiedzieć, kogo owca zaginęła i która owca zaginęła. I taką wiedzę najlepszą ma właśnie pasterz. Dlatego tylko on powinien wychodzić szukać tą owcę. Więc on wychodzi szukać tą owcę, on wychodzi w różne tereny, tam prawda gdzieś tam zagląda w jakieś tam zagajniki i nagwizduje, daje te sygnały wszystkie swoje. I sama widziałam wiele razy, po prostu przez te 6 dni regularnie widziałam, jak się wraca po owcę i daje się sygnał, że się po nią wraca. Ona jak tylko zauważa, że ktoś po nią wraca, od razu przybiega. A jak widzi, że ktoś po nim nie wraca, to siedzi i jęczy, i tam marudzi, panikuje i po prostu nikt po mnie nie wraca, jestem mała, bebe, prawda? Natomiast owce mają to do siebie, że jak tylko zobaczą mały gest, że ktoś po niej już wraca, że już się ten ratunek zbliża, nagle jakby siły w nie wstępowały i biegną do ciebie i wracają same, nie? Więc jakby czasami ten pasterz nie do końca musi iść w te jakieś tam miejsca takiej przepaści, tak? Czasami jest tak, że on po prostu wychodzi jej naprzeciw i ona już po prostu biegnie, nie? No, więc mamy Jezusa, mamy ten temat bramy, mamy temat owczarni, no i mamy koniec w końcu Pisma Świętego, kiedy mamy objawienie świętego Jana, kiedy Jezus staje się barankiem, kiedy dobrowolnie kładzie swoje życie, oddaje swoje życie, nie protestując, robi to dobrowolnie i jest tym barankiem w objawieniu 5 rozdziale, w tej wizji, gdzie nagle wśród tronów, wśród mędrców, w tej wielkiej chwale, która tam jest opisana przez Jana w objawieniu, pojawia się kto? Ktoś najbardziej pokorny, najmniejszy, najbardziej zależny od wszystkich, czyli kto? Baranek. baranek z siedmioma chorągwiami, z siedmioma oczami, które obrazują pełnię, czyli w tym baranku i w tym przykładzie tego, że pasterz staje się barankiem, jest po prostu jakby pełnia wszystkiego, tam jest pełna tajemnica. Więc no, pasterstwo uważam, że jest jedyną metaforą biblijną, która jakby pojawia się od samego początku, jest do samego końca. Są takie metafory, które pojawiają się jednorazowo, jak perła, jak jakieś, nie wiem, monety i tak dalej. To są różne przypowieści, które się pojawiają jednorazowo, ale pasterstwo jest jakby ciągłością. Ono jest w całym Piśmie Świętym.
Jak powiedziałaś o tym, ten obraz o baranku z Księgi Objawienia, to ja tak myślę, że to jest trochę inny obraz niż tego baranka, który przyszedł na krzyż, nie? To jest baran, który, wiesz, no, tak. Jest też obrazem jakiegoś takiego zwierzęcia, które pokonuje,
tak.
Jest zwycięzcą.
Tak, nie? Dokładnie, to tak. Nie, ale jest zwycięzcą, ale jednocześnie wcześniej położył to życie, nie? Położył to życie i jak to mówi mi Józef Michałek na tych konsultacjach, to owce bardzo czują taki moment, kiedy muszą się rozstać ze swoim życiem. One bardzo mocno to rozpoznawają, dlatego że tam jest ta więź z pasterzem, więc ponieważ pasterz jest wzruszony i poruszony i smutny tym, że musi, prawda, owce odprowadzić już na tą ostateczną drogę, więc jest ta więź i ta owca czuje, że przychodzi jej czas. I Józef mówi taką piękną rzecz na tych konsultacjach, że bardzo ważne jest przebaczenie w roli pasterza, dlatego że on musi najpierw sobie przebaczyć, że on ją oddaje, a kiedy on sobie przebacza, że on ją oddaje ludziom, którzy zabiorą jej życie, to ona przebacza jemu i oni się dlatego mogą jakby pożegnać i jakby godzą się ze swoim losem. I stąd owca, jak jest w takim wybaczeniu do pasterza i pogodzona jest ze swoim losem, bo mu wybaczyła, to ona idzie na swoją śmierć cicho. Owce się nie szarpią, owce nie walczą, one po prostu w zaufaniu idą. Stąd, jeśli pasterz na przykład pomyli drogę i zaprowadzi owce w rejony takie, które na przykład będą rejonami jakiejś przepaści, pomylił drogę i po prostu nie uda mu się zatrzymać stada i te stado będzie spadało, to ono będzie spadało do ostatniej owcy. Dlaczego? Dlatego, że one mają takie zaufanie do pasterza, że one pójdą na śmierć, jeśli on je zaprowadzi w takie miejsce i one się z tym zgodzą. No, więc to dlatego Jezus stał się barankiem, bo w tym obrazie jest właśnie ukryte to, że on to zrobił dobrowolnie, on położył swoje życie, on się najpierw zgodził z decyzją ojca, że on stanie się tym barankiem. I jak się zgodził z tą decyzją ojca, że stanie się tym barankiem, to po prostu bez szemrania poszedł i oddał swoje życie, położył swoje życie.
No, ale ten obraz też pokazuje na wielką odpowiedzialność pasterza i to, no, na ile mogę narazić życie człowieka, skoro jakby owca nie ma takiego instynktu samozachowawczego. To znaczy, że ja jako w roli tego pasterza mogę sporo, że tak powiem, niebezpieczeństwa sprowadzić do życia ludzi. Nie?
Tak, dlatego no, moje przemyślenia są takie, że no, musimy popracować nad zrozumieniem odpowiedzialności, którą mamy my ludzie, pasterze, bo nie ma naprawdę wielu ludzi, liderów, jakby świadomości tego, że mają tak dużą odpowiedzialność. I to widać nawet, wiesz, to w takich rzeczach, kiedy na przykład pytasz kogoś, kto ma wpływ, kto ma ludzi. Słuchaj, a co się dzieje na przykład z tym, bo dawno go nie widziałem? Nie wiem, nie będę chodził za ludźmi. To nie jest pasterz, to jest hodowca. No. I niestety tu będzie to rozliczenie i to rozliczenie będzie bardzo sprawiedliwe. Kiedy jest takie podejście, to nie jest podejście takie, które Jezus jakby zostawił nam. Zresztą to właśnie tam nawet te sytuacje, jak sobie przypomnimy, gdzie apostołowie tam się trochę kłócą o to, kto jest większy, kto jest tam ważniejszy, ktoś chciał siedzieć bliżej Jezusa może, prawda? Ktoś chciał mieć bardziej prestiżowe miejsce przy stole, tamta jeszcze mama, która ma tych syneczków swoich zebedeuszowych, tak? Tam też gdzieś promować ich chciała w strukturach królestwa, nie? Więc mamy takie problemy tam, prawda? Które się pojawiają na etapie dojrzałego zespołu, który Jezus zbudował, nie? Jezus powołał uczniów, wchodził z nimi kilka lat i przychodzi taki moment, kiedy oni już czują się w miarę gotowi, przygotowani, już wiele rzeczy widzieli i nagle odzywają się w nich takie popędy, wiesz, typu, no to jakie będę miał znaczenie w tym królestwie. No jedna z kluczowych problemów ludzi w przywództwie jest to, że bardzo chcą mieć znaczenie. Więc jakby im więcej chcesz mieć tego znaczenia, chcesz znaczyć coś, chcesz coś po sobie zostawić i odcisnąć te swoje tam 5 groszy, no to tym trudniej jest ci służyć, nie? No więc oni są w tym momencie i teraz co Jezus im mówi? Syn Boży nie przyszedł po to, aby mu służono, tylko żeby służył. Nie przyszedł po to, żeby mu służyć, tylko żeby on służył innym. I tam dalej, teraz mi to wleciało z głowy, ten fragment. I tak będzie też między wami. I tam jest takie sformułowanie, i tak ma być między wami, nie? I jak rozmawiałam z Józefem właśnie o tym fragmencie, i tak ma być między wami, to doszliśmy do wniosku, że to jest jeden z nielicznych momentów, kiedy Jezus mówi bardzo konkretnie, tak macie robić, a nie inaczej. I tak ma być między nami, to znaczy to trochę tak, że uważajcie, tylko nie zróbcie inaczej, bo was z tego rozliczę, tak? Bo jakby sprawdzę to później z wami. Inaczej ma nie być. Ma być ten model, nie inny, nie? No a potem niestety odwracamy to do góry nogami.
Tak naprawdę owca pozbawiona pasterza jest totalnie bezradna i zrobi głupie rzeczy, pójdzie w niewłaściwym kierunku.
Tak, bo właśnie problem jest, myślę, tutaj w tym, że owca po pierwsze potrzebuje stada, a potem po drugie potrzebuje pasterza. Owca bez stada jest w stanie przeżyć pewnie jakieś dwa dni, no, do momentu, kiedy tam ktoś ją w tym lesie nie namierzy, tak? Więc ona bez tych instynktów stadnych, bez wsparcia stada i bez bycia w stadzie nie jest w stanie przeżyć, tym bardziej, że to są takie bardzo wrażliwe zwierzęta, takie, które łatwo się boją. Ja też widziałam, jak owce się boją, bo kiedy podchodziliśmy pod Rysiankę, owce zaczęły wpadać nam w śnieg i zaczęła się dziać taka panika grupowa, prawda? No, one się bały i się totalnie zblokowały. My mieliśmy problem, żeby pewną część tej wstążeczki naszej ruszyć po prostu. Nie dość, że nam się te owce rozdzieliły na trzy wstążki i było bardzo trudno jakby to połączyć, to jeszcze jakby też nie dziwię się, że się wystraszyły, że nie mogą ruszyć, no bo ktoś wpadł, prawda, po brzuszek tutaj w śniegu i nie może ruszyć nogami, no to wiadomo, że trzeba wyciągnąć, prawda, więc teraz owce się, tak jak mówię, bardzo łatwo boją różnych rzeczy, więc taka owca odłączona od stada, ona po prostu nie ma szans na przeżycie, a poza tym myślę, że ten strach powoduje takie ogłupienie. To, co mi też Staszek powiedział ostatnio, to takie ogłupienie też przychodzi, kiedy przychodzi deszcz. Kiedy przychodzi deszcz i pojawia się taka mgiełka, to nagle owce przestają mieć ten instynkt stadny, tylko zaczynają zachowywać się trochę tak, jakby byłyby pozbawione tego stadnego GPS-a, nie? I szczególnie to jest właśnie w trakcie deszczu. Jak jest słońce, one się skupiają w taką jedną masę, spuszczają głowę w dół, bo tam jest cień, więc nawzajem, prawda, pomagają sobie wytrzymać ten upał, chronią swoje głowy, trzymają głowy nisko trawy i tak sobie pomagają. Więc jakby w słońcu owca w jakiś tam sposób jest w stanie sobie pomóc. Ale jak przychodzi deszcz, to nagle nie wiadomo dlaczego. I tutaj jest jedna taka rzecz, która jest, myślę, że antyinstynktem, czyli taką tendencją bardzo negatywną, która bardzo, myślę, że te owce niestety też naraża. Bo jak przychodzi deszcz, to te owce się rozchodzą na boki. Tak jakby w jakiś sposób ten deszcz powodował, że tracą kontakt ze sobą, zaczynają się rozchodzić. I kiedy atakują wilki? Głównie w deszczu. Kiedy jest deszcz, wilki wtedy podchodzą. Wilk, który podchodzi, to oczywiście atakuje owce za krtań, porywa ją i co robi ogonem? Robi tak. Czyli biegnie z tą owcą i w tył owcy cały czas uderza mocno ogonem. Dlaczego? Bo on wie, że jak ją w tyłek uderzy ogonem, to ona będzie tak jakby chciała uciekać, podbiegać, więc szybciej z nią ucieknie. Prosta sprawa. Załatwiona jest po prostu, całkowicie, nie? No więc jakby to jest taki temat, więc czy owca może funkcjonować poza stadem? No nie, no bo jak przyjdzie deszcz, to nie tylko będzie panika, ale straci jakby możliwość powrotu do stada. Będzie jej bardzo ciężko coś usłyszeć, bardzo ciężko odebrać jakiś sygnał, no tutaj jest taki moment takiego totalnego ogłupienia. No i potrzebuje pasterza, no bo teraz wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby było stado, takie fajne, uformowane, które już ze sobą regularnie chodzi, razem i tak dalej, i nagle nie ma pasterza, nie? No to widziałam taką sytuację przez chwilę. Była taka sytuacja na takiej równinie dużej, akurat tutaj Staszek musiał jakiś telefon długi wykonać, no i zaczęło się dziać takie zjawisko takiego łączenia w takiej podgrupy, i owce, one się oddalają od siebie na dwa sposoby. Albo odchodzi jedna, albo grupkami. No i właśnie w tym momencie też takie właśnie były zjawiska zauważalne, że te owce w takich podgrupkach gdzieś tam zaczęły się, prawda, przemieszczać i zaczęły się tak po prostu rozchodzić. Więc utrzymanie stada bez tego pasterza to jest też kwestia kilku godzin. I tego stada po prostu już później nie ma. No. Druga sytuacja na przykład fajna, która też dużo pokazuje na przykład kwestie młodych owiec, nie? Które owce najczęściej oddzielają się od stada? Młode, bo je wszystko interesuje jeszcze, nie? I interesuje, one się zajmują różnymi rzeczami, coś tam sobie pomyślą, takie są niefrasobliwe i dopóki mama jej nie zawoła, to tak mogą się oddalić, nie? I jest taka sytuacja, że już z tym stadem odchodzimy dość daleko i ja słyszę, a Krzysiek mówi tak: o cholera, ty patrz, tam jedna, widzisz? No i się okazuje, że mała owieczka, taka przybrudzona tym błotkiem, siadła sobie na suchej trawie na sianie, nie? Więc szary usiadł na szarym. I my już jesteśmy naprawdę dość daleko, a nagle ten Juchas właśnie obejrzał się jeszcze raz i dojrzał, że coś tam się ruszyło. No, w życiu nie byłoby widać po prostu ten sam kolor, no nie, totalnie nie widać, więc tak jak mówię, no są takie sytuacje, gdzie naprawdę ten pasterz no, musi mieć dobry wzrok, żeby wyłapać właśnie te takie pojedyncze przypadki, które gdzieś tam się zamaskowały i zostały, zagapiły się. No, owce się też zagapiają tak naprawdę. One nie uciekają specjalnie. Owca nie jest takim typem, który się zrywa ze smyczy i ucieka, bo hej, przygoda, nie? Raczej nie. Owce najczęściej, jeśli się gubią, to z tego powodu, że się zagapiły, albo trawa była bardzo dobra, albo po prostu skupione są bardzo na sobie i po prostu gdzieś tam znalazły sobie jakiś super kawałek i się nie mogą od niego oderwać, nie? No i jakoś tak po prostu stado się oddala, no to sobie wyobrażam, że to jest taka najczęstsza sytuacja. Ciekawe to w kontekście do życia ludzi wierzących, nie? Też.
Czyli owce są skazane na pasterza.
Z jakiegoś powodu Pan Bóg zostawił to pasterstwo nam jako przykład. I ja też chłopakom właśnie Szczechowiczom im powiedziałam, bo oni mi kilka razy mówili, wiesz, to nie przetrwa, jest tak ciężko, nie ma juchasów, są dopłaty po prostu tak po prostu poniżające, nikt nas nie wspiera, jesteśmy po prostu, wiesz, umieramy po prostu, nie? Zobaczysz, 20 lat nie będzie pasterstwa w Polsce, nie? A ja im cały czas mówiłam, nie, pamiętajcie, będzie pasterstwo, pasterstwo było, jest i będzie, bo to jest coś, co zostało zaplanowane odgórnie, żeby przetrwało, bo na przykładzie pasterstwa Pan Bóg będzie mówił do pokoleń, do ludzi i uwierzcie, że jesteście częścią Jego planu. Ja im to mówiłam cały czas. I oni tak tego słuchali i mówili, no dobra. więc im to mówiłam i właśnie też powiedziałam Tadeuszowi, mówię, zobacz Tadeusz, widzisz? Zobacz, nawet masz namacalny dowód na to, że to jest częścią Bożego planu, że to jest coś, co się Panu Bogu podoba. Zobacz, twój syn, czy twojemu synowi kazałeś kochać owce? No, nie. No właśnie, widzisz, no to oznacza, że po prostu tak to działa, że to przechodzi z pokolenia na pokolenie, tak? Rodzi się kolejny mały człowiek i on już wie. I w ogóle o Michale jest taka historia niesamowita. Dowiedziałam się od Teresy, żony Tadeusza, że Michał, jak miał 3 lata, w stadzie 100 owiec zauważył, że nie ma jednej owcy. Miał 3 latka. Oni mają przy swoim domu też taką owczarnię, to jest powiedzmy jakieś tam 100-200 owiec, tak? Około 200, nie? Swoich. I faktycznie była taka jedna owca, którą zdecydowali się oddać jednemu z gospodarzy. I Michałek miał 3 lata, no i tam już przychodził, prawda, na to owieczki patrzył, już tam zaganiał je do dojenia i tak dalej. Popatrzył i po kilkunastu minutach do taty mówi, tata, a gdzie jest ta, przyjmijmy, nie wiem, Basia. No, dobry pasterz potrafi bardzo szybko rozpoznać, że którejś owcy nie ma. No i to jest właśnie to.
Słuchali Państwo reportażu Fundacji Głos Ewangelii. Więcej reportaży na www.gospel.pl. Zamów bezpłatnie wydawnictwo Fundacji Głos Ewangelii Pewne życie w niepewnych czasach. Kliknij studio reportażu na stronie www.gospel.pl. Polecam i zapraszam. Henryk Dedo.